Radio Szczecin i wydawnictwo Muza prezentują książkę do posłuchania. Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski.
Skąd wiesz o tych ludziach, którzy nas śledzą? Igor patrzył na Dorotę z rosnącą irytacją. Bo dla nich pracuję, wypaliła Dorota. Właściwie powinnam była powiedzieć, pracowałam. Co ci odbiło? Czy u Niemców nie ma pracy dla architektów, że musiałaś nająć się do roboty u gangsterów? Nie gadaj głupstw. Dorota zmarszczyła brwi. Pewien facet kupił ruinę dworu, która należała przed wojną do jakiejś jego rodziny i zlecił mi projekt odbudowy. A potem się okazało, że wybrał moją ofertę wyłącznie ze względu na ciebie. Na mnie? Igor spojrzał na nią ze zdziwieniem. Chciał koniecznie zdobyć ten pieprzony list, którego kserokopię wasz durny prezydent oddał na wystawę Związku Wypędzonych. Poza tym, stale miałeś dostęp do sarkofagu. Najpierw dzięki Boroli, a później dzięki Hadrysom. Długo nie wiedziałam w ogóle, o co im chodzi. Chcesz powiedzieć, że użyli ciebie, by wydostać ode mnie jakieś informacje? Igor spojrzał nagle podejrzliwie. Skąd wiesz, że to była kserokopia? No właśnie. Dorota pokiwała głową i uśmiechnęła się pobłażliwie. Miałam ją w rękach na spotkaniu w ratuszu, na które posłał mnie mój niemiecki szef. Od razu poznałam. Igor zmarszczył brwi. A wracając do gangsterów, w momencie, kiedy się zorientowałam, zażądałam rozwiązania umowy. Na szczęście zapłacili mi całe honorarium, więc teraz mogę wracać do Niemiec. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. I ty też lepiej daj sobie z tym spokój. I to jest ten powód, dla którego chciałaś się ze mną spotkać? Rzucił Igor zimno. Niezupełnie. Znasz mnie, spojrzała ironicznie. Po prostu chcę wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. A ja mam ci powiedzieć? Tak. Jestem ciekawa jak diabli. Tylko tyle. I aż tyle. I mam coś, co pewnie cię zainteresuje. W czasie ostatniej rozmowy z tymi ludźmi udało mi się zrobić zdjęcie czegoś, co oni znaleźli, a co chyba wiąże się z tą całą awanturą. Ponieważ rzecz jest kompletnie unikalna i sama w sobie ma jakąś gigantyczną wartość, to jak sądzę, docelowo musi chodzić o coś naprawdę potężnego. Informacja za informację. Zwariowałaś? Robisz jakieś targi z nimi, przecież to przestępcy. Powinnaś iść na policję. Igor patrzył na byłą żonę z irytacją, jednak z domieszką lekkiego podziwu. Ciekawe, dlaczego ty nie poszedłeś? Spędziłem na komendzie dobrych parę godzin. Najpierw po zawaleniu się fundamentów S-Center, a potem po wypadku w hotelu. Zdajesz sobie sprawę, że oni nas ścigali? Igor wbił wzrok w Dorotę. Włamali się najpierw do mnie, a potem do Pauliny. Zaraz, zaraz. Igor ściągnął brwi i popatrzył na Dorotę podejrzliwie. Byłaś u mnie na kolacyjce. To ty musiałaś ukraść szyfr z listu. Miałem go w torbie. Zrobiłaś pewnie fotki, kiedy wyszedłem jak naiwniak po zioła prowansalskie. Chciałam użyć tego listu jako karty przetargowej. Westchnęła Dorota. Bałam się, że mi nie zapłacą. W coś ty się wpakowała. Igor pokręcił głową. Nieważne. Mam ich gdzieś. Dorota sięgnęła do przewieszonej przez ramię torby i wyjęła tablet. Jak powiedziałam, mam tutaj coś, co pewnie jest istotne. Co to takiego? Igor nie wytrzymał. Mapa, odpowiedziała Dorota. Była ukryta w tej dębowej trumnie. Był tam jakiś schowek zaszyfrowany, tyle zdołałam zrozumieć. Ty wiesz, czego oni szukają? Dorota popatrzyła na Igora, który wpatrywał się w żwir pod nogami, myśląc nad czymś intensywnie. Nie mam pojęcia, pokręcił w końcu głową. List zaprowadził nas do kolejnej podpowiedzi ukrytej na pewnym obrazie, którego sam fakt istnienia jest sensacją, pomijając jego wartość. podpowiedzi? Podpowiedzi, która wiąże się być może z templariuszami. Wiem, jak to brzmi, dodał, rzucając krótkie spojrzenie na wpatrującą się w niego intensywnie Dorotę. To tylko teoria, która w świetle tego, czego się do tej pory dowiedzieliśmy, jest równorzędna z każdą inną, tyle, że żadnej innej nikt nie postawił. W Szczecinie? Dorota uśmiechnęła się kpiąco, po czym zmarszczyła brwi i powędrowała wzrokiem w przestrzeń. Chociaż biorąc pod uwagę tę mapę, muszę przyznać, że teoria o templariuszach brzmi niepokojąco. Igor spojrzał na Dorotę ze złością, ale i z nieukrywanym zaciekawieniem. Oczywiście widział, że kpi, ale zżerała go ciekawość, co to za tajemnicza mapa. Zmarszczył brwi. Zastanawiał się, ile może powiedzieć byłej żonie, by z jednej strony nie zdradzić za wiele, a z drugiej skłonić ją do pokazania mapy. A jeśli to w ogóle blef? Mapa jest z XII wieku, a wygląda tak, jakby została sporządzona na podstawie map Ptolemeusza. To niemożliwe. Igor przecząco pokręcił głową. Najwcześniejsze egzemplarze pochodzą z XV wieku. No właśnie, Dorota uśmiechnęła się. W dodatku to mapa przedstawiająca tereny do rzecza Odry. Jest na niej pewna tajemnicza nazwa, której na innych mapach wykonanych na podstawie współrzędnych Ptolemeusza nie było. Dorota podniosła brwi, po czym westchnęła i podała tablet Igorowi. Podczas rozmowy zdała sobie sprawę, że Igor nie wie nic o śmierci Beaty Komorowskiej i biła się z myślami, czy mu o tym powiedzieć. Jeśli powie, to tym samym przyzna się, że wiedząc o kulisach tego włamania, nie poszła od razu na policję. Wprawdzie Igor, w końcu przeczytawszy wiadomości na jakimś portalu, i tak to skojarzy, ale wtedy będzie mogła grać idiotkę, że nie łączyła tego morderstwa ze swoimi mocodawcami. Na szczęście policja nie zdradziła zbyt wielu szczegółów, a niektóre gazety napisały nawet jakieś bzdury o ataku serca. Igor wziął urządzenie i wbił wzrok w kolorowe zdjęcie starego papirusu. Przejechał palcem po ekranie i odczytał samymi wargami dziwnie brzmiącą nazwę usytuowaną w małym zakolu rzeki. Westchnął. Na obrazie była informacja o ołtarzu Barnima IX. Pojechaliśmy tam, ale tam niczego nie ma. Ołtarz był w renowacji kilka lat temu. Rozbierali go na kawałki. Poza tym zachował się niekompletny. Mnóstwo rzeźb jest zrekonstruowanych, powiedział roztargnionym głosem, wpatrując się w starą mapę. I to wszystko? Dorota zmarszczyła brwi. A co to był za obraz? Zaginiony portret Sydonii, pędzla Lukasa Cranacha najprawdopodobniej. Ten ze Starogardu? Dorota otworzyła szeroko oczy. Jest teraz w Londynie. I to wszystko, co było na tym obrazie? Informacja o ołtarzu i nic więcej? Dorota spojrzała na Igora podejrzliwie. Dorota się uśmiechnęła. Jeśli powiesz, co było na tym cholernym ołtarzu, to ja też ci powiem. Nie dogadamy się. Igor pokręcił głową. Jak mogę mieć pewność, że nie wymyślasz teraz jakichś bzdur? Z tyłu mapy były trzy litery. Nie mogłam zrobić zdjęcia, bo wtedy już łazili wokół mnie. Dorota spojrzała na Igora i uniosła brwi. Igor westchnął po raz kolejny i zacisnął usta. Ołtarz nie zachował się kompletny do naszych czasów, wycedził powoli. W końcu XIX lub na początku XX wieku zaginęły dwie wieńczące go niegdyś rzeźby, przedstawiające Barnima IX i Filipa Melanchtona. Dorota ściągnęła brwi i wysłuchała w skupieniu dalszego ciągu opowieści Igora. Gdy skończył, popatrzyła na niego przeciągle. Pod czerwoną różą? To miałaby być podpowiedź, że jest ukryty pod jakąś czerwoną różą? Tak wygląda nasza teoria. Nie wiemy, czy prawdziwa. Igor spojrzał Dorocie w oczy. I nie wiemy, o jaką różę chodzi. Domyślam się, że to może być dekoracja rzeźbiarska jakiegoś gmachu, ale ona może dawno nie istnieć. Nawet gmach może dawno nie istnieć. A co z pozostałą częścią listu? Może tam jest dalsza podpowiedź? Dorota przyglądała mu się uważnie. Prawdopodobnie tak, ale nie wiem, o co chodzi z tą świątynią i koszarami. Może chodzi o jakiś kościół, obok którego stały koszary. Nie mam zielonego pojęcia. Igor stwierdził w duchu, że to akurat musiało zabrzmieć bardzo przekonująco. Naprawdę nie wiedział, o co chodziło Raminowi w ostatnich zdaniach listu. Możliwe zresztą, że to już było napisane całkiem dosłownie i nic się za tym nie kryło. W Szczecinie nie było żadnego posągu Wiktora. Nie wiedział nawet, o jakiego Wiktora może chodzić. Mógł to być zresztą nawet wiejski cmentarz z jakimś pomnikiem nagrobnym. Może niedaleko były koszary. Powiesz mi, co to za litery? Dorota przejechała zamyślonym wzrokiem po jego twarzy, po czym ukucnęła przy krawężniku, sięgnęła po patyczek i naszkicowała na ziemi trzy znaki. To były trzy litery. X, P i A. Tyle, że P napisane było w spak i miało taki długi ogonek.
I to wszystko?
Igor spojrzał na nią podejrzliwie. Skoro on nie do końca wszystko jej zdradził, to ona pewnie tym bardziej. Była w tym znacznie lepsza od niego.
Tak,
Dorota wyprostowała się. Obawiam się, że to tylko podpis jakiegoś klasztornego galernika, który wykonał tę mapę. Igor patrzył na widniejące na ziemi trzy znaki. Nic mu nie mówiły. Mogła mieć rację. W ten sposób często oznaczano niegdyś pracę konkretnych zakonów czy klasztorów. Pewnie te litery i coś znaczą, ale raczej nie ma to nic wspólnego z ich poszukiwaniami. Tak czy siak, Dorota przez chwilę patrzyła na niego uważnie, po czym pokręciła głową, jakby chciała opędzić się przed nieistniejącą muchą. Radzę ci, żebyś dał sobie z tym spokój. To naprawdę niebezpieczni ludzie. Wracam jutro do Niemiec, a ty lepiej trzymaj się od tego z daleka. To dobra rada. Zatrzymali się na środku długiej, nakrytej gęstym zielonym sklepieniem platanowej alei. Dookoła słychać było głosy ludzi i szczekanie psów. Od strony drogi dochodził co jakiś czas warkot silnika. Oprócz tych dźwięków jednak uderzała panująca wokół dziwna cisza. Igor po chwili dopiero zdał sobie sprawę, że nie słychać śpiewu głośnych zazwyczaj w tym miejscu ptaków. W pokoju było tak duszno, że włączona klimatyzacja ledwie wyrabiała. W cichy dźwięk wentylatorów wpludł się nagle dziwny odgłos, jakby plusk kamienia wpadającego do wody. Dorota, otumaniona temperaturą, dopiero po dłuższej chwili zorientowała się, że to piknięcie wydobywające się z leżącej na łóżku torby. SMS. Sięgnęła po komórkę i podniosła ją do oczu. Od Kurta. Wysłałem ci maila, przeczytaj. Ciekawe rzeczy o twoim inwestorze. Zaintrygowana sięgnęła po tablet i wyciągnęła się na miękkiej narzucie. Przez chwilę czekała, aż program ściągnie pocztę. Wiadomość składała się z paru zdań od Kurta oraz kilku linków do jakichś archiwalnych artykułów z różnych niemieckich gazet. Zmarszczyła brwi i zaczęła czytać. Ponieważ w dalszym ciągu nie wiem, co właściwie robisz w krainie Wenedów, przeprowadziłem małe śledztwo na temat twojego inwestora. Pominąłem różne sprawy dotyczące jego firmy, o których dość często jest w mediach, ale zainteresowała mnie stara historia z lat 70. Bild zamieścił w 72 roku wywiad z pewnym staruszkiem, który opowiedział niestworzone rzeczy o jakichś skarbach w Szczecinie. Dodatkowo jednak wspomniał, że za morderstwami szczecińskich masonów, jakich w latach 30. dokonali naziści, stał syn jednego z najwyższych członków loży, który donosił na przyjaciół swojego ojca i przez którego jego ojciec trafił do więzienia. Miał nim być, tylko nie spadnij z krzesła, ten twój Parsow. Miłej lektury. J. Zaskoczona Dorota podniosła głowę i spojrzała rozkojarzonym wzrokiem w przestrzeń. A to dopiero. Przypomniała sobie, że w tym dworze, który Parsow kupił, była przecież loża masońska. Barnim von Ramin, ten trup z podziemi hotelu, był masonem. Czy to ma jakiś związek z tym, co przysłał Kurt? Pochyliła się nad laptopem i otworzyła pierwszy z linków. Był to ów wspomniany przez Kurta artykuł z tabloida Bild. Na zdjęciu widać było starszego, siwego mężczyznę. Nazywał się August von Katte. Bulwarówka poświęciła prawie całą szpaltę na rozmowę o Szczecinie, w którym pozostał ponoć, nigdy nie odnaleziony po wojnie, ogromny skarb. Przed wojną zdołali go ukryć członkowie szczecińskiej loży masońskiej i mimo prześladowań naziści nie zdołali wpaść na trop tej tajemnicy. Staruszek twierdził, że dysponuje pewnymi materiałami, które dowodzą istnienia tego skarbu i że postanowił je w najbliższym czasie ujawnić. Dorota głośno wciągnęła powietrze i pokręciła głową. Czyżby Igor miał rację z tymi templariuszami? Przecież to niemożliwe. Przed samą wojną faszyści aresztowali większość szczecińskich masonów, a ich majątki zarekwirowano. Najwyżsi członkowie lóż zdołali jednak ukryć swoją tożsamość, ale niespodziewanie ich także zamknięto. Jednym z nich był pełniący funkcję tzw. czcigodnego, czyli przewodniczącego loży, Wilhelm von Parsow, który jednocześnie był wysokim urzędnikiem w administracji miasta. Zdaniem von Kattego doniósł na niego, a także na najbliższych jego towarzyszy, syn Parsowa, wówczas 11-letni i aktywny członek Hitlerjugend, Heinrich Siegfried von Parsow. Dorota uśmiechnęła się do siebie z niedowierzaniem. Co za łajdak? Następny link przysłany przez Kurta był suchą informacją podaną w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung o procesie sądowym wytoczonym przez Parsowa przeciwko Bildowi. Proces jednak po roku został umorzony, o czym informował następny z linków. Głównym jednak tematem tego akurat artykułu była śmierć Augusta von Katte w wyniku pożaru domu, który wybuchł w 2 miesiące po ukazaniu się artykułu w Bildzie. Dom przed pożarem ponoć został ograbiony, jak utrzymywała rodzina von Katte, ale nie zdołano tego nigdy udowodnić. Dorota zmarszczyła brwi i otworzyła następny link. Kolejny artykuł w Bildzie z 1973 roku donosił o 3 tajemniczych wypadkach, które nastąpiły wkrótce po opisanych rok wcześniej wydarzeniach. Ofiarami byli kolejno Karl Franz von Olfers, którego samochód wjechał w betonową ścianę biurowca we Frankfurcie nad Menem, August Zelaziński, który zmarł na rozległy zawał serca, oraz Ernst Christian von Radeke, który wypadł za burtę podczas rejsu po Bałtyku. Bild zamieścił duże zdjęcia 3 mężczyzn wraz z sensacyjną informacją, że wszyscy oni, tak jak von Katte, byli przed wojną członkami szczecińskiej loży masońskiej Loge zu den drei Zirkeln. Artykuł kończył się demaskatorską w założeniu autora tezą, że wszyscy padli ofiarami spisku, mającego na celu ukrycie ogromnej fortuny, jaka została za żelazną kurtyną. W końcowym akapicie Dorota z szeroko otwartymi oczami przeczytała hipotezę dziennikarza, który tłumaczył, czym mógł być ów skarb. Poczuła, że mimo panującego upału zrobiło jej się nagle zimno. A Igor szuka skarbu templariuszy. Jezu. Od strony korytarzyka dobiegło ciche stukanie do drzwi. Dorota odstawiła laptopa i spojrzała podejrzliwie w kierunku korytarza. Kto tam? Krzyknęła. Obsługa zamawiała pani kolację do pokoju. Max biegał wzdłuż ogrodzenia jak oszalały. Jego pani wyszła i zostawiła go samego, ale nie o to chodziło. Minutę wcześniej przejechał przed domem duży czarny samochód. Miał otwarte okna, jego kierowca spojrzał w kierunku domu, a potem pojechał dalej wzdłuż wąskiej ulicy. Max doskonale go pamiętał. Pamiętał każdą komórkę lotnych substancji składających się na zapach tego mężczyzny, a także tego, który pół godziny wcześniej przeszedł po drugiej stronie ulicy. Nie wiedział, jakie zamiary mają ci dwaj źli ludzie, ale już raz go skrzywdzili i nie zapomniał o tym. Nie mógł wiedzieć, czego chcą, ale wiedział jedno. Jego pani oraz ci mężczyźni są po tamtej stronie płotu, a on został tutaj i nic nie może zrobić. Nagle usłyszał cichy dźwięk dochodzący z tyłu domu. Cichutkie stuknięcie, którego żaden człowiek nie miałby szans zarejestrować. W jego głowie rozległo się ono całkiem wyraźnie i co ważniejsze, wiedział, co to jest. Czasami jego pani, wracając z sąsiedniego ogrodu, nie zamykała dobrze furtki. Zastygł na moment w bezruchu, po czym puścił się biegiem boczną ścieżką prosto na tyły ogrodu. Furtka była uchylona. Max dopadł stalowej bramki i odchylił ją łapą. Wpadł do pustego ogrodu i pobiegł prosto do ogrodzenia od strony frontowej.
Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski. Książka do posłuchania, oczywiście tylko w Radiu Szczecin.